Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Umawiałam się z panią doktor Agnieszką Misiurską, historykiem z Instytutu Śląskiego, gdy rozpoczęłyśmy temat książki pani doktor Budowa Państwa Polskiego w latach 1918-1922 w optyce francuskiej i brytyjskiej pracy codziennej, że wrócimy do tego tematu, ponieważ nie dałyśmy omówić tego w ciągu 20 minut. Pani doktor, proszę powiedzieć, od czego zaczynamy?
Tematów bliskich mojemu badawczemu sercu, które zaintrygowały i wzmocniły mój apetyt na więcej, jest bardzo dużo, ale może zacznijmy chronologicznie od tego, co prasę francuską, brytyjską rozgrzewało, ale też o apele, które słały właśnie też poprzez prasę polskie władze o powrót armii generała Hallera.
Przypomnijmy, co to była za armia, bo to też jest ciekawe.
Nazwa, którą użyłam, armia generała Hallera, oczywiście jest to nazwa całkowicie potoczna, bo to chodzi o armię polską, która została utworzona we Francji w 1917 roku, czyli w czasie jeszcze I wojny światowej. To był wielki, piękny twór militarny, być może tak z punktu widzenia polskiej, przede wszystkim polskiej edukacji, też historycznej i popularyzacji zapomniany, ale jednak bardzo żywo, zwłaszcza we Francji, obserwowany, wspierany przez opinię francuską i także władze, bo była to armia utworzona z Polaków, zarówno z emigrantów z okresu jeszcze sprzed I wojny światowej, emigrantów z Polski zarobkowych do Francji, ale również z jeńców z armii państw centralnych, z armii niemieckiej przede wszystkim, którzy w momencie na froncie zachodnim, kiedy dostawali się do niewoli, przechodzili do armii polskiej, byli tam rekrutowani, ale także ochotników, którzy napływali z całego świata, spośród Polonii.
Podobno z Kanady, z Ameryki.
Ze Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, ale z Kanady, ale pojawiali się również z Brazylii i wielu innych stron świata, więc to była bardzo duża armia. Początkowo kierowana przez generała Arsinarda, przez Francuza. Nazywamy ją armią generała Hallera, bo on był później jej polskim dowódcą, aczkolwiek to już w roku 18 na krótko, zanim ta armia do Polski wróciła. I to była realna siła wojskowa, która była niezbędna Francuzom na froncie zachodnim w 18 roku, ale kiedy tylko Polska odzyskała niepodległość, władze Polski i to przedstawiciele środowisk politycznych, zarówno związanych z Józefem Piłsudskim, jak i ze środowiskiem Komitetu Narodowego Polskiego, czyli tak jakby oponentami politycznymi, wszyscy zabiegali, żeby ta armia przybyła do Polski i weszła w skład polskich sił zbrojnych, żeby stała się armią rzeczywiście polską, czyli pod całkowicie polskim dowództwem. Oczywiście Francuzi, póki działania wojenne jeszcze trwały, armię trzymali u siebie i ta armia rzeczywiście toczyła boje na froncie zachodnim pod koniec I wojny światowej. No ale później właśnie toczyły się spory, dyskusje, także na łamach prasy, żeby ta armia przyjechała. Ona była wyćwiczona, była uzbrojona.
A dlaczego mówimy o niej błękitna?
A z powodu błękitnych mundurów, w które była ubrana, to taki typowy dla armii francuskiej mundur, stąd to malowniczo tak oddziały wyglądały w strojach, zwłaszcza takich tych reprezentacyjnych, więc stąd błękitna armia.
I oczekiwano według prasy na tę armię w Gdańsku. Miała przypłynąć.
Tak, miała przypłynąć. Co więcej, kiedy dziennikarz posiłkował się złym źródłem, na przykład informacją przekazaną przez niemiecką agencję prasową Wolfa, to czytelnik francuski mógł przeczytać, że ta armia już w Gdańsku wylądowała. I jej celem i planem jest zajęcie zarówno Gdańska, jak i wkroczenie do Wielkopolski i zajęcie Wielkopolski. Tego typu informacje pod koniec grudnia 18 roku już się w prasie pojawiały i to, mówiąc dzisiejszym językiem prasowym, był to czysty fake news, bo ta armia w 18 roku jeszcze cały czas stacjonowała we Francji. Ale tutaj propaganda niemiecka wskazywała, że ta armia no właśnie już płynie, już za kilka dni, tygodni przybędzie. I to z kolei będzie armia, która dokona agresji przed rozwiązaniami pokojowymi. No, oczywiście tak się nie stało, bo realnie rzecz biorąc, armia ta w kwietniu ruszyła na ziemię Polski i to drogą kolejową. Tak czy inaczej, te informacje w prasie brytyjskiej i francuskiej również, dotyczące zejścia na ląd tej armii w Gdańsku, mogły też wpłynąć na to, że zdecydowano się wyłącznie na drogę kolejową. Obawiano się.
Ile tysięcy w końcu żołnierzy przyjechało do Polski?
Ta armia przybywała etapami, więc to było kilka bardzo dużych transportów. Nie powiem wprost, musiałabym zaraz sprawdzić, ale to jest...
Chyba 50 tysięcy.
Kilkadziesiąt tysięcy, tak, kilkadziesiąt tysięcy. Oczywiście ją też propaganda niemiecka demonizowała, mówiąc czasami o kilkuset tysięcznej armii. Nie były to aż tak liczne oddziały, ale nie, tak czy inaczej dla państwa polskiego bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza, że po przybyciu ta armia natychmiast po krótkiej przerwie została rzucona na front właśnie już toczącej się wojny z bolszewikami.
Tamten czas to również walka o Lwów, polskie Orlęta. Ja po jakimś długim czasie dopiero zorientowałam się, że moja babcia uczyła mnie właśnie piosenki o Jurku Biczanie. To były polskie Orlęta.
Tak, armia, jak ją nazwano w prasie, tym razem chyba francuskiej, ale tu musiałam zerknąć dokładnie, armia kobiet i dzieci. I rzeczywiście mamy relacje korespondentów z Lwowa, opisywali to, co ich najbardziej szokowało. Działania zbrojne, bitwy miały chyba tu mniejsze znaczenie, bo kiedy korespondent wchodził w jakiś obszar, to przede wszystkim rozmawiał z ludźmi i zwracał uwagę na to, co było odmienne, chociażby od działań I wojny światowej. We Lwowie zdziwiło ich zaangażowanie młodzieży szkolnej. Czasami niemal dzieci, kilkunastu.
Gimnazjalistów.
Gimnazjalistów, tak. I ich zacięcie, chęć do walki, odwaga, więc przykłady takie właśnie przywoływali, nie? Albo tak samo jak już zostawiając na chwilę Lwów, idąc chociażby do Wilna, ale w wielu, i także w czasie wojny polsko-bolszewickiej, to co zwracało uwagę korespondentów, to Legia Kobiet, Ochotnicza Legia Kobiet, która funkcjonowała jako armia i która skupiała żołnierki. Dla czytelnika francuskiego, brytyjskiego, dla korespondentów to było całkowite nowum. A tu na ziemiach polskich kobieta, która nie tylko jest sanitariuszką, opatruje rany, ale także bierze za broń, no to już nie było tak zadziwiające.
I przechodzimy do wojny polsko-bolszewickiej o ogromnym znaczeniu wtedy dla całej Europy.
Tak, wojna polsko-bolszewicka zwróciła oczy Europy na problem bolszewizmu i toczącej się ekspansji tego bolszewizmu bardzo długo. I to w prasie wyraźnie widać. Opierano się we Francji, Wielkiej Brytanii zajmowaniem stanowiska wobec bolszewików. Przypomnijmy, że oba państwa bardzo długo wspierały tak zwaną Białą Rosję, Rosję carską, więc brały udział też te kontyngenty właśnie w wojnie domowej w Rosji. I długo nie dopuszczano do świadomości, że bolszewicy są tą siłą, która realnie Rosją rządzi. Liczono na powrót Rosji Białej, Rosji, jeśli nie carskiej, to Rosji jako republiki. Więc bolszewicy długo nie byli stroną albo partnerem dla Francji bądź Wielkiej Brytanii. Tutaj rzeczywiście w okresie wojny polsko-bolszewickiej te oczy zwróciły się bardzo mocno na wschód. Tu już oczywiście trzeba było stosunek i rolę państwa polskiego określić w tej układance z jednej strony wielkie mocarstwa Francja, Wielka Brytania i tu mamy Polskę jako nowy twór pomiędzy Niemcami i Rosją. Już w tym przypadku Rosją bolszewicką i trzeba było znaleźć dla tej Polski miejsce.
Jaką rolę te wielkie mocarstwa przeznaczyły Polsce?
Dla Francji sprawa była prosta. Polska miała być takim buforem, który z jednej strony jak najwięcej ziemi, terenów odbierze Niemcom, a tym samym osłabi te Niemcy, które były podstawowym wrogiem dla Francji w czasie I wojny światowej, więc w interesie francuskim było, żeby Polska jak najwięcej uzyskała ziem, żeby osłabić Niemcy. Chodziło przede wszystkim o przynależność Górnego Śląska Przemysłowego, Wielkopolski, Gdańska, a z drugiej strony Francuzi już właśnie w momencie, w którym szanse na powrót Białej Rosji już zczezły na niczym, miała zastąpić Rosję jako partner gospodarczy. Więc do dzisiaj się mówi, że w wielu francuskich sejfach leżą jeszcze akcje, obligacje, papiery wartościowe wielu rosyjskich przedsiębiorstw jeszcze z Rosji, czasów Rosji Carskiej. Wobec tego Francja potrzebowała nowego partnera gospodarczego. Wiemy, bolszewicy znacjonalizowali przemysł, więc tu już o jakimkolwiek partnerstwie gospodarczym mowy nie było. Wobec tego Francuzi zainteresowali się polskimi zasobami. Ropą naftową, którą mieliśmy, węglem górnośląskim i tu mieliśmy być partnerem gospodarczym, ale umówmy się też takim partnerem do eksploatacji przez Francję. Francja chciała w Polsce robić interesy. Z kolei Wielka Brytania znacznie szybciej stwierdzono i o tym też dużo pisał profesor Andrzej Nowak, że z bolszewikami być może trzeba było się porozumieć i potraktować ich o wiele szybciej niż Francuzi, jako partnera gospodarczego. Stąd też w czasie wojny polsko-bolszewickiej Brytyjczycy powstrzymywali się ze wsparciem Polaków, ale z kolei nakłaniali do rokowań pokojowych, jednocześnie prowadzili rozmowy już w Londynie z samymi bolszewikami, dotyczącymi chociażby właśnie wznowienia handlu. I Brytyjczycy nie do końca być może wierzyli w zwycięstwo Polski nad bolszewizmem. Wobec tego, póki możecie, Polacy, zawierajcie pokój z nimi.
Z perspektywy czasu już teraz wiemy, jak wyglądają rokowania ze wschodem. Pani doktor, zrobimy sobie krótką przerwę, a potem zanurzymy się w uwarunkowania społeczne budującego się nowego kraju.